This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you?
Mother Nature is not waiting. The past decade was the hottest on record. Dangerous greenhouse gases are at levels not seen in 3 million years. Global temperature has already risen 1.2 degrees Celsius, racing towards the threshold of catastrophe. Meanwhile, we see ever-rising sea levels, scorching temperatures, devastating tropical cyclones, and epic wildfires. We need a green planet, but the world is on red alert.
Cześć, słuchasz właśnie podcastu o klimacie, czyli rozmów o kryzysie klimatycznym i o tym, jak go powstrzymać. Wspólnie z ekspertami poszukujemy najlepszych rozwiązań, ale też wskazujemy drogi, którymi zdecydowanie nie warto podążać. Jedno jest pewne, musimy działać teraz.
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Rząd wysłał już do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy. Będzie on podstawą do wypłaty środków z Unijnego Funduszu Odbudowy, a tylko z tego źródła Polska ma szansę uzyskać około 58 miliardów euro. Jak wyglądały prace nad polskim planem? Jakich inwestycji powinniśmy oczekiwać? I czy unijne środki przybliżą nas do celu neutralności klimatycznej? O tym porozmawiamy w pierwszym odcinku podcastu o klimacie. Dominik Oleński, zapraszam. A już teraz naszym gościem jest profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert Koalicji Klimatycznej. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Nazywany jest drugim planem Marshalla, planem na XXI wiek, a dyskusja wokół tego tematu wzbudza ogromne emocje. Ta gorąca dyskusja chyba nie dziwi.
Ja myślę, że ona nie dziwi rzeczywiście. Ja myślę, że to KPO, dlaczego ono jest takie ważne? Dlatego, że to są pieniądze, które mają pomóc zrealizować pewne reformy, o których Unia Europejska od długiego czasu mówi, ale nigdy na to środków finansowych nie było. I dlatego po raz pierwszy Unia postanowiła zadłużyć się, zaciągnąć dług na 30 lat i z tych pieniędzy sfinansować te reformy, które z jednej strony pozwolą na odbudowę gospodarki i społeczeństwa po kryzysie pandemii, ale z drugiej strony przybliżą tak naprawdę Unię Europejską do tych celów, które są przedstawione w Zielonym Europejskim Ładzie, czyli do osiągnięcia neutralności klimatycznej znacząco przed 2050 rokiem i osiągnięcia 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 w stosunku do roku 1990.
No i pytanie, czy ten polski projekt KPO, Krajowego Planu Odbudowy, który już trafił do Komisji Europejskiej, uwzględnia te cele?
To jest bardzo trudno powiedzieć, dlatego że tego projektu KPO, który trafił do Brukseli, rząd nie chciał pokazać i stwierdził, że długo nie pokazywał, więc my do końca tak naprawdę nie wiemy, czy ta wersja, która jest upubliczniona, to jest dokładnie ta sama wersja, która trafiła do Komisji Europejskiej. W tej wersji, która jest przedstawiana jako ta ostateczna, pewne poprawki dzięki przeprowadzeniu wysłuchań społecznych zostały dokonane i pewne zmiany zostały dokonane. Natomiast niestety ten projekt ciągle zawiera bardzo dużo niedostatków i on nie jest w moim przekonaniu na tyle przekonujący i nie przedstawia takiej ścieżki dojścia ani do celów europejskich, ani nie przedstawia tego, co Polska chciałaby dzięki temu uzyskać, że chciałaby wzmocnić społeczeństwo obywatelskie, chciałaby zlikwidować wykluczenie dużych grup, czy to cyfrowe, czy transportowe, że chciałaby w końcu także osiągnąć neutralność klimatyczną przed 2050 rokiem. I ten brak jakby wskazania na te reformy, kierunki reform, to jest moim zdaniem jedna z wad, ale druga jest to, że nie ma pokazanego systemu wdrażania, takiego, który zapewniałby z jednej strony to, że ta podstawowa zasada, czyli nieczynienie znaczących szkód, czyli niewprowadzanie, niefinansowanie inwestycji ze środków KPO, które mogłyby zagrozić osiągnięciu celu Zielonego Ładu Europejskiego, nie będą finansowane tego typu inwestycje, ale z drugiej strony również nie ma pokazanych, jak będzie wyglądał udział społeczny, społeczeństwa w tym procesie wyboru projektu. A myślę, że warto powiedzieć i warto mieć świadomość, że to są tak naprawdę nie są rządowe pieniądze, to nie są pieniądze rządu, to są pieniądze nasze, bo to my, obywatele Unii Europejskiej, zaciągamy dług i my go będziemy z naszych podatków spłacać. To dotyczy przede wszystkim młodych ludzi.
Wspomniałeś o wysłuchaniach, które już się odbyły, już się zakończyły, a zostały zorganizowane na wyraźną prośbę strony społecznej.
One tak naprawdę zostały zrobione rękoma strony społecznej. To znaczy rząd nie chciał robić, nie robił bardzo długo, nie przedstawił żadnych takiego planu i przeprowadzonych konsultacji szerokich, gdzie wszystkie zainteresowane grupy mogłyby wziąć udział i przedstawić swoje opinie. Zwłaszcza, tak jak powiedziałem, ludzie młodzi, bo to na nich spadnie, na ich barki spadnie przede wszystkim finansowanie tego przyszłości, zwracanie tych środków i dopiero duży nacisk organizacji pozarządowych, bardzo rozmaitych, bo to nie tylko ekologiczne, ale także, a może przede wszystkim społeczne. Chcę powiedzieć o FOP-ie, czyli o Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, czy stoczni, które w dużym stopniu to właśnie one przyczyniły się do zorganizowania tych i przygotowania i stworzenia całego infrastruktury, która pozwoliła na zorganizowanie tych wysłuchań, przygotowanie całego planu, zbieranie zgłoszeń, to wysiłek organizacji pozarządowych, organizacji społecznych. Mhm.
A czy te uwagi, które zostały zgłoszone także w trakcie tych wysłuchań, zostały uwzględnione w tej finalnej wersji Krajowego Planu Odbudowy?
Część z nich wydaje się, że tak. Część z takich najbardziej, czy takich bardzo ewidentnych błędów została wyrzucona z tego programu. Natomiast wydaje mi się, że ciągle nie wszystkie. To znaczy, ja pamiętam z tych wysłuchań dotyczących ochrony klimatu, czy tej kwestii energetyczno-klimatycznej, bardzo takie ważne i wstrząsające wystąpienie przedstawicielki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, która mówi, że tak naprawdę to są środki, które mają im zabezpieczyć bezpieczną przyszłość, że dlatego ona prosi rząd polski o to, żeby właśnie te cele dotyczące neutralności klimatycznej, aby te cele dotyczące 55% redukcji w 2030 roku były bardzo wyraźnie pokazane i przedstawione. Niestety w tej najnowszej wersji nie widzę tego, żeby to w tym kierunku bardzo mocno poszło.
Wspomniałeś o zasadzie nieczynienia poważnych szkód, która leży u podstaw Krajowego Planu Odbudowy, ale jest też i inna, która mówi o tym, że należy przeznaczyć blisko 40% środków na cele klimatyczne. Czy tutaj jesteśmy w stanie powiedzieć, że ten nasz projekt KPO uwzględnia te założenia?
Znowu, ja nie mam tej pewności. To znaczy, KPO mi brakuje takiego wyraźnego pokazania, czego na pewno nie będziemy finansowali. Pomimo znaczących uwag, że w ramach tych środków nie powinny być finansowane takie inwestycje jak produkcja wodoru w oparciu o wykorzystanie paliw kopalnych, czyli gazu przede wszystkim, to ciągle w KPO jest. Więc te rzeczy, które mogą nie służyć ochronie klimatu, nie wyszły do końca. Uważam, że powinniśmy być bardzo restrykcyjni. Brakuje mi tak naprawdę działań w sektorach innych niż energetyczny, a one są bardzo ważne. Ja myślę, że tutaj powinny być zapowiedzi, że jeżeli widzimy problem niedostatku mieszkań, no to te nowe budynki będą wznoszone ze środków KPO pod warunkiem, że będą to budynki albo pasywne, albo plus energetyczne. Brakuje mi wskazania na przykład działań, które powinny być robione w rolnictwie i w leśnictwie po to, żeby zwiększyć pochłanianie węgla i trwałe magazynowanie przez te sektory. Czyli brakuje mi wskazania tych sektorów, które będą niezwykle istotne w osiągnięciu neutralności klimatycznej, a nigdy nie było wystarczających środków krajowych na to, żeby sfinansować te działania. KPO tworzyło taką szansę, to znaczy te środki moim zdaniem powinny służyć uzupełnieniu naszych krajowych środków, takich, które co normalnie wydajemy, na to, żeby właśnie wspierać te działania, które są potrzebne, żeby te ostatnie 10-20% redukcji emisji dzięki temu uzyskać. Bo to jest najdroższe, to jest najtrudniejsze.
Pomimo tego, że projekt KPO trafił już do Komisji Europejskiej, prace tutaj się nie kończą. Ważną rolę odgrywać powinien komitet monitorujący. Jak on powinien wyglądać, kto powinien być w jego składzie? Strona społeczna ma tutaj wyraźne wskazówki dla rządu.
Rzeczywiście tak, znaczy dla nas jest bardzo istotne właśnie to, żeby i boimy się tego, i to duża część również innych interesariuszy podnosi to, między innymi samorządy o tym mówią, że boimy się, żeby te środki nie były wydane na realizację pewnych programów wyborczych koalicji obecnego rządu, tylko żeby one rzeczywiście służyły wszystkim nam, obywatelom i obywatelkom Rzeczpospolitej. I dlatego tak ważny jest skład komitetu monitorującego, tak ważne jest zapewnienie, że projekty, które będą wybierane, będą projektami sprzyjającymi właśnie wdrażaniu tych reform. I dlatego strona pozarządowa zaproponowała, że w ramach komitetu monitorującego powinno być 5 takich grup. Pierwsza złożona z przedstawicieli reprezentantów rządu, druga samorządu, trzecia powinna być sektor biznesu, czwarta to sektor pozarządowy i piąta to powinna być nauka. I że działania tego komitetu powinny być budowaniem konsensu. Znaczy tylko te projekty, które uzyskają rzeczywiście poparcie wszystkich tych grup, będą finansowane w ramach KPO, dlatego że one będą służyły jakby nam wszystkim. Wszyscy będziemy widzieli w tym interes, tak? Zarówno strona społeczna, jak i biznes, jak i rząd, jak i nauka. To jest taki model, który został wypracowany i ma być wdrożony w Finlandii. Wydaje nam się, że on jest najbardziej takim sprawiedliwym i najbardziej zabezpieczającym przed ewentualnymi nadużyciami. Natomiast też ważne jest to, żeby wprowadzić już takie ścisłe kryteria, co to znaczy tak naprawdę zasada nieczynienia dużych szkód, tak? Bo to nie powinno dotyczyć tylko kwestii klimatu, ale na przykład również te inwestycje nie powinny wpływać negatywnie na różnorodność biologiczną, więc tego typu kryteria także powinny być wprowadzone. Także powinniśmy mieć jasny, wskazany, co to oznacza, że projekt ma służyć ochronie klimatu. Znaczy, w moim przekonaniu tam musi być jednoznacznie pokazane, że ten projekt, realizacja tego projektu przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych albo do zwiększenia pochłaniania. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy finansowali na przykład szybką kolej, będziemy szukali uzasadnienia, że jeżeli sfinansujemy tą szybką kolej, to ona może będzie mniej negatywnie oddziaływała na klimat niż autostrada. Natomiast de facto cała budowa nie przyczyni się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Czyli tu jest też bardzo ważne, żeby wypracować jeszcze na tym etapie zatwierdzania KPO i przygotowania ustawy wdrożeniowej dla KPO, żeby wypracować bardzo jednoznaczne kryteria wyboru dobrych projektów.
W tym komitecie monitorującym powinny znaleźć się też osoby, które będą w stanie ocenić to, czy dane projekty są w stanie nas przybliżyć, Polskę, do realizacji chociażby tych krótszych celów unijnych, jak choćby 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. To jest też istotne.
Wejdę ci w słowo, bo to jest pytanie, czy to powinna być rola komitetu monitorującego, czy komitet monitorujący powinien zaproponować te kryteria, natomiast powinny powstać już takie grupy specjalistów, ekspertów, którzy w oparciu o te kryteria będą wybierali te projekty, będą dokonywali właśnie tej oceny, o której ty mówisz, że te projekty służą już nie tylko tym daleko idącym celom, ale także tym średnioterminowym na 2030. Oczywiście klimat jest z punktu widzenia mojego i koalicji klimatycznej najważniejszym jakby elementem, ale tutaj też warto mówić o tym wykluczeniu cyfrowym. Tutaj warto też mówić o tworzeniu nowych miejsc pracy i te miejsca pracy powinny być tworzone w sektorach, które nie będą negatywnie wpływać na klimat. To powiązanie powinno być, ale to jest także kwestia na przykład poprawy systemu ochrony zdrowia i prewencji tak naprawdę zdrowotnej, bo my wiemy i widzimy to, śledząc codziennie informacje o ilości osób, które zmarły i ilości osób, które zachorowały, śledząc informacje o tym, że ludzie nie mogą dostać się na planowe zabiegi. My wiemy dzisiaj, że sektor ochrony zdrowia w Polsce się załamał. My musimy odbudować ten sektor, więc te pieniądze powinny być na ten sektor również przeznaczone. I trudno będzie znaleźć specjalistów, którzy będą mogli wydawać racjonalne decyzje o każdym z tych sektorów, tak? Więc tak jak powiedziałem, komitet monitorujący tworzy pewne kryteria i jakby nadzoruje pracę grup, które wybierają już konkretne projekty z tej puli, która jest zgłaszana do dofinansowania.
Jedno jest pewne, cały proces powinien być transparentny. Do tej pory tak to nie wyglądało.
Niestety tak to nie wyglądało i też mam takie wrażenie, że o ile rząd, mając pewne obawy o wyniki głosowania dotyczącego ustawy ratyfikacyjnej, wszedł na pewne ustępstwa i był gotowy rozmawiać ze wszystkimi interesariuszami, dzisiaj po wygraniu w Sejmie tego głosowania wraca do tych poprzedniej postawy takiego zamykania się i niechęci do kontaktów z innymi interesariuszami, no to byłoby bardzo fatalne, gdyby tak się stało. To znaczy, proszę pamiętać też o tym, że te środki, to nie będzie tak, że my je dostaniemy, wydamy i później ewentualnie będziemy się kłócić z Unią, czy mamy je zwracać, czy też nie, tylko to będzie proces, który także podlega pewnej ocenie w ramach struktur unijnych. Jeszcze ten projekt nasz nie został zatwierdzony przez Unię Europejską, jeszcze jest 1,5 miesiąca do zatwierdzenia, a tutaj także będzie duża rola Parlamentu Europejskiego i na przykład posłów Partii Zielonych, którzy będą także się przyglądali, zadawali pytania zarówno o stronie polskiej, jak i stronie komisji, czy aby zgoda na to, że te środki będą tak, a nie inaczej wydawane na te czy inne cele, jest zgodna z tak naprawdę polityką europejską. Także tutaj jeszcze jest trochę drogi przed nami.
Przed nami też ustawa wdrożeniowa, to ona będzie zakładała, jak chociażby powinien wyglądać komitet monitorujący. To w niej powinno to zostać zapisane?
Tak, to jest to, co powinno być w ustawie wdrożeniowej. Ona powinna właśnie pokazywać tą transparentność, o której mówiłeś. Te kryteria może także definiować te kryteria, może jakby stworzenie tych kryteriów przełożyć na później, ale ona też powinna o tych kryteriach wspominać, że i powinna wspominać o tym, że to TKPO powinno osiągnięciu tych celów, tych reform, neutralność klimatyczna plus do not significant harm, czyli niepowodowanie tych nadmiernych szkód.
Profesor Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I to już wszystko w pierwszym odcinku podcastu o klimacie. Niedługo pojawią się kolejne, a jeżeli nie chcesz, żeby ominęły Cię nasze rozmowy, to koniecznie włącz subskrypcję. Dzięki za wysłuchanie do końca. Dominik Olęcki. Do usłyszenia.